4, tu 7, czyli to już jest 11. Tutaj 5 i 3 na tej by się jeszcze zmieściły. W sumie jest ich 19.
Było te 60 cm, to by było tu, no to też byłoby to. Tak?
Szkicownik to jest nazwa wystawy, szkicownik Rywki Berger, natomiast jest od razu katalog wystawy i też zastanawialiśmy się, jak ten katalog ma wyglądać.
Okładka jest wzorowana na reklamie czekolady przedwojennej, a dokładnie jest to czekolada Plutos. I to było bardzo ciekawe, że przed wojną ta firma Plutos, wtedy bardzo znana cukiernicza, zatrudniła Aleksandra Watta, wybitnego poetę, Henryka Berlewiego, również wybitnego plastyka, i oni stworzyli taki po prostu jakiś dadaistyczny prospekt reklamujący czekoladę. I tam była między innymi czekolada radiodeserowa. To jest oczywiście skromniejsze o wiele, ale chodziło mi o uchwycenie tego ducha, tej awangardy, przynajmniej tak, nawet jak weźmiemy to w nawias i ulotnie, ale czekolada Plutos tutaj miała duży udział w powstawaniu tej okładki, polskiej i żydowskiej wersji. Szkicownik Rywki Berger.
170 cm.
Mniej więcej tak.
Agnieszka Wiśniewska i Piotr Nazaruk z ośrodka Brama Grodzka Teatr NN poszukiwali właściwej oprawy, by pokazać pracę Rywki Berger, zapomnianej dziś artystki związanej z Lublinem.
I to jest tak naprawdę część twórczości Berger. Część, którą my znamy. Bo jest też druga część, która jest zupełnie owiana tajemnicą. Bardzo mało wiadomo w ogóle o jej życiu. To są strzępki informacji. Tutaj jest 19 drzeworytów Rywki Berger, 19, które udało się znaleźć. Niektóre to są być może linoryty. Trudno w sumie to ocenić. Niektóre były podpisane, że to są drzeworyty, inne nie. I tu trzy wyraźne są grupy tych drzeworytów. Chyba największa to są takie, powiedzmy, społeczne. I to jest głównie bieda, bezrobocie, praca, robotnicy, wykuwający przyszłość, demonstracje polityczne. Więzienie oczywiście, z różnych powodów, też politycznych. Kolejna część to jest Lublin. Coś, co podobno było jej takim ulubionym tematem, ale niestety nie jest tego aż tak dużo na tych drzeworytach. To jest taki bardzo słynny budynek przy Krawieckiej. Wielki, rozsypujący się, drewniany, gnijący budynek, który był bardzo często fotografowany. Tutaj jest taki widok na ulicę Podwale, gdzieś tutaj Brama Grodzka jest schowana. Brama zasrana, też znany element topografii przedwojennego Lublina. Tu też jakieś takie prace, które trudno zidentyfikować, jakieś takie pejzaże, takiego przedmieścia, dużo drewnianych konstrukcji. I taka trzecia wyraźna grupa tych prac to są ilustracje do dzieł żydowskiej literatury. Tego jest sporo. Widać, że ona tym żyła. W ogóle była prawdopodobnie taką jidyszystką. To było dla niej istotne. To jest ilustracja do takiej książki Motyl syn kantora. Szolema Aleichema, bardzo znana powieść o takim chłopcu. To jest na przykład takie przerażająco smutne opowiadanie Pereca o takim mężczyźnie i jego synu, bardzo biednych, którzy w Jom Kippur chodzą po synagodze, oczekując jałmużny, nie mają oczywiście nic do jedzenia. Wszyscy są bardzo przejęci, bo tu trwa święto i odświętnie ubrani, oczywiście nie dostają od nikogo jałmużny. Ten chłopiec się tak denerwuje ciągle, mówi, tatuś, wracajmy do domu, już jestem głodny, ale nie ma nic do jedzenia w domu.
Chłopiec stanął wystraszony.
Dawidku, a ty wiesz, co dzisiaj było? Dziś był Jom Kippur. A wiesz, co to znaczy?
Tak.
No, powiedz, Dawidku, co robiliśmy dzisiaj?
Modliliśmy się.
Dobrze. A Pan Bóg co robił?
Odpuścił winy.
No, Dawidku, skoro Pan miłosierny odpuścił nam nasze winy, to trzeba, zdaje się, być wesołym. Co? A pamiętasz, Dawidku, tamtego roku, gdy mama jeszcze żyła, po wieczerzy śpiewaliśmy Nowy Nigun. Pamiętasz ty ten nigun?
Nie.
To ci przypomnę. Tylko pomagaj mi.
I zaczął śpiewać, lecz niewesoło, nieskocznie. Śpiewał ochrypłym, słabym głosem jakąś smutną, żałosną, serce krającą melodię. Blady chłopczyk płacząc wtórował.
Rywka Berger też pochodziła z takiej biedy prawdopodobnie. Ona się gdzieś urodziła na Podzamczu i widać, że to było coś, co było dla niej żywotne. Dla mnie to jest zagadka, jak to jest możliwe, że dziewczyna, która gdzieś pochodzi spod Zamcza, rodzina jakaś no, po prostu biedacka, ona nagle zaczyna studiować malarstwo najpierw w Warszawie, później w Krakowie. W Warszawie to miało jeszcze pierwotną nazwę Szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie. Z tego wyrosła Akademia Sztuk Pięknych i miałem taką nadzieję, że może coś się zachowało w archiwach Akademii Sztuk Pięknych, jakieś zdjęcie na przykład jest, jakiegoś podania i tak dalej, ale niestety cała dokumentacja tej szkoły została jeszcze przed wojną przekazana do Archiwum Państwowego w Warszawie, które zostało zupełnie doszczętnie zniszczone podczas wojny, więc wszystkie te dokumenty spłonęły, a w samej Akademii Sztuk Pięknych, w ich w archiwum jest tylko jakaś taka księga, wypis, lista studentów i tam właśnie w semestrze 1913-14 pojawia się Rywka Berger i tyle. Wiadomo, że w tym semestrze studiowała i tylko w tym. Jakby ten zapis oznacza, że kolejnego semestru już w Warszawie nie robiła. Tyle udało mi się dzięki właśnie pracownikom archiwum ASP ustalić.
Cztery trzeba wyciągnąć i położyć tutaj. Jak to?
Na razie to i tak będziemy tak wieszać jeszcze w opakowaniach, ale będzie kolejność taka jak w katalogu mniej więcej.
Tak, tu jest początek wystawy.
Tam
tak.
Jest początek.
No oczywiście strzałki nie będziemy dawać, ale...
No nie wiem właśnie, czy w tę stronę, czy tutaj.
Nie jest to wystawa sztuki nowoczesnej, gdzie artystą jakiś tam koncept, nie jest to żadna jakaś taka konceptualna wystawa, więc ja myślę, że jak przyjdą widzowie, to oni sobie sami będą chodzić. Niektórzy na przykład zaczną od tej ściany, to nie opanujemy tłumu i każdy będzie chodził jak chce.
Jest jakaś praca, która się najbardziej pani podoba?
Jest ta praca. Już pani pokazuje. Bardzo lubię o tę tutaj właśnie z bramą zasraną. Już tyle różnych fotografii widzieliśmy i również grafik, ale ta praca mnie urzeka, bo taki ograny temat i taką zwartą plamę, którą tworzą i budynki, i ten trotuar, Rywka tak wspaniale potraktowała, że właściwie ona nadała lekkości temu zaułkowi, tej bramie. Jest taka malownicza tutaj, bardzo mi się podoba i takie drobne jeszcze detale, jakieś szyldy, latarnie, to co w oknach widać, rynny.
Trójwymiar w takim malutkim.
Tak, no ten dach tak jakby maźnięty pędzlem, no naprawdę i tutaj te skosy i piony i poziomy. Widać, że zrobiła to szybko, a bardzo lekko i no lubię tę pracę.
Debiutuje w ogóle w Łodzi, była taka duża wystawa, to się nazywało Wystawa Wiosenna w Łodzi. I to Polska już tutaj zaraz odzyska niepodległość, już się tutaj kotłuje i na tej wystawie w Łodzi bardzo mocno zaznaczają swoją obecność właśnie Żydzi. Jakby żydowscy artyści wychodzą, jesteśmy tutaj. I ona na tej wystawie się pojawia, to jest jej debiut, co zresztą profesor Jerzy Malinowski, taki leksykon artystów żydowskich w Polsce stworzył. On też tak trochę wspominał, że brała udział w wystawie. Zachowały się jakieś wzmianki w jakimś katalogu, ale nie ma tam oczywiście prac. Wtedy nie robiono takich katalogów ilustrowanych. Ale to są wszystko wzmianki, takie pojedyncze zdania.
Historyk sztuki profesor Jerzy Malinowski przez ponad 20 lat drążył temat malarstwa, grafiki i rzeźby Żydów polskich w XIX i XX wieku. W jego książce pojawia się nazwisko Rywki Berger. Na ślad artystki trafił w katalogu wystawy wiosennej z kwietnia 1918 roku.
Debiutowała zapewne na wystawie wiosennej w Łodzi. I tam debiutowała spora grupa właśnie artystek i artystów pochodzenia żydowskiego. I oni na ogół byli w kręgu takiej łódzkiej grupy Jungidzi, z którą się zresztą kiedyś zajmowałem. Ona była jedną z wielu, przynajmniej kilkunastu graficzek żydowskiego pochodzenia, które działały w latach 30. i 20. przede wszystkim. I miała dość solidne zapewne jakieś zawodowe przygotowanie, ponieważ zaczęła studia w 1914 roku w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Potem zapewne pojechała do Krakowa, ale nie wiadomo kiedy właściwie, w latach zapewne 20., gdzie studiowała w Szkole Malarstwa Ludwiki Mechoferowej. To jest taka szkoła prywatna, którą prowadziła żona brata Mechofera. Ona właściwie studiowała w filii tej szkoły, która była w Lublinie, bo ona miała taką właśnie filię i w tej filii wykładali, czy nauczyli rysunku malarza.
Ale Józef Mechofer...
No w tym jakoś uczestniczył, tak.
Czyli
tak,
mogła tak. Być uczennicą Józefa Mechofera.
No potencjalnie, czy ja wiem, czy on tak przyjeżdżał do Lublina, no. Ponoć według Józefa Sandla, ona jeszcze miała studiować w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, to jest niepotwierdzone i przypuszczalnie tutaj właśnie chodzi o tą filię tej szkoły Ludwiki Mehoferowej. Więc nie ma żadnego potwierdzenia. Ewentualnie mogłaby być po prostu studentką, ale nie taką, prawda, normalną, tylko dochodzącą na dowojskową. No bo były pewne konwenanse epoki, a poza tym no, na początku wieku nie wszystkie uczelnie przyjmowały przecież kobiety. W związku z tym trudniej było uzyskać wykształcenie. No, z Krakowa przecież Boznańska musiała jechać, prawda, za granicę do Monachium, gdzie też zresztą nie w akademii, tylko w prywatnych szkołach się uczyła. Także na pewno na poziomie kształcenia lepiej było być grafikiem niż graficzką. W każdym razie na pewno w latach 30. osiadła w Lublinie i uczyła w szkole żydowskiej.
Jest na przykład taka książka wydana po II wojnie światowej, taka księga pamięci nauczycieli, którzy pracowali w szkołach Centralnej Żydowskiej Organizacji Szkolnej. To była taka organizacja budująca szkoły żydowskie i szkoła Pereca w Lublinie to była też szkoła jakby skupiona w tej organizacji. I w tej księdze jest Rywka Berger, ale nie jest tam znane jej imię. Jest to R. Berger i jedyne informacje, jakie o niej są, to jest nauczycielka plastyki w szkole Pereca w Lublinie. Pereca, którego tak chętnie ilustrowała, to była szkoła świecka, żydowska, ale świecka. Taka na prawach szkoły powszechnej, wtedy się mówiło.
A szkoła Pereca znajdowała się na Czwartku?
Miała się znajdować w tak zwanym domu Pereca. To był gmach, który był budowany dla tej szkoły. Natomiast on był budowany dlatego, że ta szkoła się mieściła w szopie. Gdzieś na Lubartowskiej, w jakimś podwórku, po prostu w jakimś takim budyneczku gospodarczym. Więc to były fatalne warunki, ale ta szkoła miała taki wysoki poziom, była znana z tego, więc ona tam uczyła. Tak naprawdę ona przemawia przez te swoje drzeworyty, bo ona sama, nie wiemy gdzie mieszkała, nie wiemy za bardzo, czy na przykład była mężatką. To Berger nazwisko, to jest jej nazwisko, pod takim się urodziła. Była czasami podpisywana jako Bergerówna. Ale nie wiemy nic o jej życiu prywatnym. Potrzebujemy światło na pracę.
Dwa światła tutaj, a jedno tutaj nie wystarczy.
Pomagałam Piotrowi w produkcji tej wystawy, ponieważ mam doświadczenie w drukowaniu różnych rzeczy, a te drzeworyty to było naprawdę wyzwanie. Po pierwsze są to kopie z słabej jakości jednak gazet przedwojennych. Też nie chcieliśmy robić z tego grafik współczesnych, czyli ten ząb czasu jest tutaj widoczny. Ale zależało nam na tym, żeby to były bardzo dobre wydruki i zdecydowaliśmy się tutaj na takie dwie rzeczy. Po pierwsze wydrukowaliśmy na takim offsetowym papierze Munken, który jest bardzo wysokiej jakości papierem i przyznam się, że jestem bardzo zadowolona, pomimo tego, że to jest druk cyfrowy, świetnie wyszły te grafiki. A po drugie nie oprawiliśmy tych grafik w szkło. Czyli ta grafika, paspartu, drewniana rama i będzie to taki bezpośredni kontakt z grafiką, żeby już tutaj nic nie blikowało i jakby nie zasłaniało nam tych obrazów. Taki format jest optymalny. Dlaczego? Dlatego, że robiliśmy powiększenia tych grafik i one już, pomimo tego, że były 4-5-krotnie większe, nie miały tej siły. Właśnie ich siła jest w tym, że to są niewielkie obrazy i widz musi się zbliżyć, podejść, obejrzeć te szczegóły, coś dostrzeże, czegoś może nie dostrzeże. Jest pewien urok w tym i też zdecydowaliśmy się na takie ramy 40x40 nietypowe, więc zamawialiśmy te ramy u stolarza. Wybarwione drewno jest na czarno. No, wydaje mi się, że to dobrze wygląda.
Da się tą taśmę do tej ściany? Nie będzie problemu?
No tylko.
W ogóle moja przygoda z Rywką Berger nie zaczęła się od Rywki Berger. Zaczęła się od zupełnie innej osoby, od Józefa Hernhuta, poety tak samo nieznanego z Lublina, z takiej samej biedy jak Rywka Berger. On mieszkał przy Grodzkiej 5. To był poeta, ale też później dziennikarz, taki w ogóle literat. I to się zaczęło od tego, że kilka lat temu w bramie tej Grodzkiej robiliśmy taką stronę internetową o kulturze Żydów lubelskich. To było o tyle karkołomne zadanie, że o ile ten żydowski Lublin konsumował tak zawzięcie kulturę, to tutaj praktycznie nic nie powstawało. Trochę, jeżeli chodzi o Polaków, było lepiej. Tu jakieś było środowisko, ale też Lublin nie był jakimś wielkim centrum kulturalnym. To było za biedne miasto. Ale gdzieś w tych pracach właśnie wyszedł ten Józef Hernhut. I to mnie tak naprawdę wtedy bardzo interesowało, że taka właśnie postać zupełnie zapomniana, a bardzo płodny twórca. I gdzieś znalazłem informację, że w Lublinie w 1933 roku wydano jego tomik, a ten tomik został zilustrowany przez Rywkę Berger. I wtedy tu się ta Rywka Berger objawiła. Nie było go w Bibliotece Narodowej, nie było go w Lublinie w bibliotekach. I dopiero po kilku latach w Nowym Jorku znalazłem ten tomik poezji. Został prawdopodobnie przez autora wysłany do takiej instytucji JIWO, Żydowski Instytut Naukowy w Nowym Jorku. No i to taki był zeszyt 16-kartkowy, taki na bibule prawie, że wydrukowany, rozsypujący się w rękach. No ale właśnie na okładce tego tomiku była ta praca. To jest na pewno drzeworyt zrobiony specjalnie dla tego tomiku. On się nazywał In Unsere Tag, czyli Za naszych dni. Już taki właśnie rewolucyjny, robotnicze te wiersze były. I od tego się to wszystko zaczęło. I gdzieś te prace zaczynały wychodzić, bo to jest ciekawe, że ona była drukowana w prasie przedwojennej, polskiej i żydowskiej. Więc gdzieś takie pojedyncze odbitki tych jej prac się pojawiały. W pewnym momencie Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie opublikował na swoich stronach sporą ilość numerów takiej gazety. Ona się nazywa Wochenschrift für Literatur, Kunst und Kultur, czyli tygodnik poświęcony literaturze, kulturze i sztuce. Tam gdzieś znalazłem którąś z tych prac, zacząłem przeglądać, okazywało się, że one się ukazywały co 2 tygodnie, co 3 tygodnie jakaś praca Rywki Berger, 33, 34 rok. I jak się już ich kilkanaście nazbierało, to okazało się, że w Żychu ktoś zwrócił uwagę na to i oni stworzyli taką galerię, gdzie też te prace były. Także spędziłem jakieś godziny na tym przeglądaniu ręcznie tych numerów, a okazało się, że można znaleźć dosyć łatwo galerię z jej pracami. Ale tam się udało mi znaleźć więcej niż oni, więc to opłacił się trud. Udało się też z takiej instytucji, to się nazywa Instytut Historii Socjalnej w Amsterdamie. Tam też mieli trochę tych gazet, trochę się udało od nich pozyskać tych prac.
Myślę, że też to publikowanie w prasie żydowskiej, ona w ten sposób zarabiała na życie. Jako historyk sztuki uważam, że to są bardzo przyzwoite prace na takim poziomie właśnie osoby, która studiowała, ma ten sznyt taki akademicki. Widać, że to rzemiosło jest jej bardzo dobrze znane. To jest taka technika i drzeworyt, i linoryt, że tutaj nie da się oszukać. To nie jest farba olejna, że zmarzemy i naniesiemy kolejną plamę. Nie. Tutaj każde pociągnięcie dłuta zostawia ślad i tego już się nie poprawi.
No, chyba była tak trochę wywrotowo nastawiona. Mało osób w sumie zdaje sobie z tego sprawę, ale ten przedwojenny świat był niesłychanie rozpolitykowany. Te pochody pierwszomajowe, tutaj protesty jakieś.
A ta demonstracja to w Lublinie? Nie wiemy,
nie
gdzie.
Nie wiadomo, to jest po prostu demonstracja. Coś, co było takim bardzo charakterystycznym elementem krajobrazu i przedwojennego Lublina, a innych większych miast już w szczególności. Ta gazeta akurat, literacka, kulturalna, ona była taka troszkę lewicująca, ale ona publikowała swoje prace w bardzo różnych, bo i w syjonistycznych gazetach, które wychodziły po polsku, ukazywały się jej drzeworyty, i w takich gazetach zupełnie jakby obojętnych ideologicznie. Także tu rozstrzał jest aż do Robotnika, czyli organu PPS-u. Tam też kilka jej prac było przedrukowanych.
Ta praca jest ciekawa, bo tutaj na dole są ludzie w różnym wieku, ale głównie starsi, ale góruje nad nimi kobieta trzymająca flagę.
Młodość, nowe pokolenie, górujące nad swoimi rodzicami, dziadkami, żyjące już w inny sposób, nowocześni, świadomi bardziej różnych rzeczy.
Może walczący też o...
Walczący. Jak wspominałem o tym poecie Józefie Hernhucie, on często pisał takie wiersze: naprzód, idziemy, odrzucamy świat naszych ojców. Jest w tym jakiś taki element emancypacji i to nie tylko z jakiegoś ucisku, nie wiem, carskiego, antysemickiego i tak dalej, ale tego ucisku wewnątrz też społeczności żydowskiej. Mnie to zafascynowało, że ona jest trochę jak ten poeta, ten Józef Hernhut. Na tej pustyni właśnie, tutaj się prawie nic nie dzieje, nie ma pisarzy, nie ma malarzy, wszyscy uciekają stąd, miasto jest biedne, ale tutaj jakieś takie pączki małe się pojawiają. Ludzie, którzy zaczynają powoli tworzyć, pisać, robić dzieła plastyczne, z tego mogli wyrosnąć wspaniali poeci, wspaniali literaci, wspaniała artystka, natomiast to są osoby, które nie miały jakby możliwości się rozwinąć. To jest taka praca ciekawa, granica polsko-niemiecka, po niemieckiej stronie płonące książki, to już takie widmo hitleryzmu gdzieś w tym wszystkim jest.
Swastyka, symbol.
Swastyka, tak. To jest trochę przed wojną, bo to są jakieś lata 30., ale to już takie jakby właśnie widmo tego nazizmu, widać, że to już się sytuacja robi napięta. Rywka Berger podczas okupacji działała w takiej instytucji, która się nazywała CENTOS, czyli Centrala Opieki nad Sierotami Żydowskimi. To była taka organizacja działająca jakoś przy Judenracie, taka pomocowa organizacja. I rzeczywiście mamy tutaj różne, jakby gromadzimy informacje z archiwów różnych i jest taka informacja w dokumentach z getta lubelskiego, że jest Rywka Berger zapisana właśnie do pracy w tym CENTOS-ie. Te dokumenty są przechowywane w archiwum lubelskim. Ale znowu, to jest tyle. Rywka Berger wśród pracowników CENTOS-u. No i podejrzewam, że to raczej jest ta osoba. To się składa w całość. Pracowała z dziećmi w szkole, później pracowała właśnie tutaj z sierotami żydowskimi i zginęła prawdopodobnie w getcie lubelskim podczas jego likwidacji. I to jest tak naprawdę część twórczości Berger. Część, którą my znamy. Bo jest też druga część, która jest zupełnie owiana tajemnicą. Mianowicie ona była malarką oprócz tego. Nie ma śladu po żadnym jej obrazie. Ale takim najbardziej jakby charakterystycznym elementem jej twórczości miały być szkice. I tych szkiców też nie ma. W jednej z gazet, w których były reprodukowane jej prace, był taki krótki artykuł na jej temat. Napisał go niejaki Max Geller, to był taki krytyk artystyczny. I on właśnie wspomina raz, że widział jej szkicownik, miał go w rękach i bardzo się nad tym szkicownikiem rozwodzi, jakie to są bardzo subtelne, ładne ilustracje, ale też trochę właśnie takich kulisów nam zdradza.
Kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć szkicownik Rywki Berger. Zwyczajny, skromny szkicownik z kilkoma pejzażami, tuszem i ołówkiem, które miały być pewnie materiałem do większych obrazów i kompozycji. Z tych kilku szybko i śmiało naszkicowanych rysunków wyłania się artystka z wrażliwym okiem i subtelną duszą. W połamanych, zgarbionych domkach na starych i ciasnych bocznych uliczkach Lublina czuje się nie tylko wprawną rękę rysowniczki i biegłe oko obserwatorki, ale przede wszystkim romantyczny i artystyczny zmysł, który przenika ze szczególnym umiłowaniem w ten specyficzny styl starych domów i charakterystyczną estetykę architektoniczną. Wszystkie te narysowane przez nią uliczki i zaułki, powykrzywiane domki z ich charakterystycznymi facjatami i balkonami, nieliczne stare gmachy ze specyficznie ukształtowanymi odrzwiami i oknami, interesujące pod względem stylu przyszkółki i cmentarze, uchwycone z różnych punktów widzenia. To wszystko w tle albo uliczki, albo na stronie bulwaru pełnego wysuszonych gałęzi. Jest w tym jakiś domowy, romantyczny urok, przy którym rosną serce i dusza. Rywka Berger doskonale zna te stare, pokurczone domki w ciasno poskręcanych uliczkach. Jest dzieckiem proletariuszy, w takich miejscach się urodziła i wychowała. Swoje najpiękniejsze lata dzieciństwa spędziła właśnie w nich, a jej wrażliwa dusza nasiąkła ich liryczno-romantycznym czarem. Później opuściła Lublin i studiowała na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem znanego polskiego profesora Józefa Mehofera.
Opuściła Lublin, studiowała na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale również wtedy nie zapomniała o swoim ukochanym domu. W wolnych chwilach, kiedy odkładała farby i pędzel, wracała do starych murów i chwiejnych domków, przenosząc je za pomocą tuszu i ołówka na skromne kartki swojego szkicownika. Ta młoda artystka maluje także większe płótna olejne oraz tworzy drzeworyty, w których się ostatnio specjalizuje. Charakterystyczne dla niej są jednak bez wątpienia owe skromne, ale wykonane z talentem szkice starego Lublina. To jest w zasadzie jedyny artykuł o niej. Była publikowana w ogólnopolskich gazetach. Jej prace nie były publikowane w lubelskich. Nie znalazłem. Także powoli, powoli zaczynała być doceniana. No i tak jak mówiłem, strzępki. Tutaj trochę informacji, tu gdzieś jakaś informacja. Nie wiadomo też, jak wyglądała, bo oczywiście nie wiemy, czy ona się pojawia na jakichś zdjęciach. Są zdjęcia na przykład z tej szkoły Pereca, gdzie ona miała uczyć. I tam są jakieś nauczycielki, jakieś kobiety. Być może któraś z nich jest właśnie nią, ale nie są podpisane.
Natomiast co jest tutaj najcenniejsze? Po pierwsze, w ogóle, że ta osoba zaistnieje. Że ona po raz pierwszy z takiego niebytu jej nazwisko zostanie dodane do listy nazwisk przedwojennych artystów lubelskich. To jest bardzo cenne.
Kiedy otwarcie?
O 17.
Jak już jestem teraz w temacie, to też przyjdę. W czwartek o 17. O.
Dzień dobry.
A jest tutaj na tak, końcu korytarzyka po prawej stronie.
Zaraz otwieramy.
Nie znam jej twórczości, a że poszukuję klimatów Lublina, atmosfery Lublina, osób związanych z Lublinem. A to jest bardzo istotna osoba. Zwłaszcza, że są to niektóre żyworyty Lublina, którego już nie ma.
Jestem literaturoznawcą, także ja inaczej na to patrzę. Bardzo ciekawią mnie te nawiązania literackie, że właśnie ona ilustrowała klasykę żydowską. Raczej patrzę z tego punktu widzenia.
Jest pan grafikiem, czyli taką duszą artystyczną. Jak pan odbiera te prace?
One są bardzo różne. No wiadomo, nie można się oprzeć na żadnych źródłach, ale jak się na to patrzy, no to człowiekowi się nasuwają takie rzeczy, powstały w bardzo różnym czasie, że mamy niektóre rzeczy te, chociażby, o na przykład tutaj mamy młotem i pochodnią tą pracę, ona jest strasznie taka prosta. Pomijając temat, no to wykonanie jest takie troszeczkę naiwne. Tak samo jest tutaj z tą czytającą w nocy tą książkę, potem jest tam jeszcze parę innych takich ilustracji, które no, robią wrażenie, że albo się ktoś strasznie spieszył, albo nie miał rozeznania w tym warsztacie graficznym. A są niektóre prace, wręcz świadczą o takiej niesamowitej dojrzałości, zarówno warsztatowej, jak i tej artystycznej. Tutaj mamy tą pracę, łamiemy mur. O, to jest taka praca na wpół abstrakcyjna, wręcz kubistyczna. A jednocześnie ekspresjonistyczna, kojarząca się z niemieckimi ekspresjonistami, którzy też często używali tą technikę drzeworyt albo linoryt, bo trudno powiedzieć, co jest czym, bo jak mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie kopię jakiś tam odbitek, no to nie wiemy do końca. Ta Rywka Berger to był taki artysta na całego, to nie był amator, nie był ktoś, kto tak sobie coś tam robił, bo mu się podoba, tylko ktoś, kto ma jakąś świadomość tego, w jakim czasie tworzy, jak tworzą ludzie w całej właściwie Europie. Te prace o tym świadczą. To jest fajna w ogóle inicjatywa, zrobienie wystawy kogoś, kto był naprawdę na niezłym poziomie, a w ogóle nic o nim nie wiemy. Są same przypuszczenia. To jest wystawa duchów na dobrą sprawę, bo to nie są oryginalne odbitki, tylko kopie. No więc to tym bardziej jest cenne, że to się wydostało.
Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie na wystawie Szkicownik Rywki Berger. W sumie do wczoraj miałem dla Państwa przygotowaną jakąś wersję jej życiorysu, który co prawda trochę trzeszczał, był połatany jakimiś skrawkami informacji, no ale mniej więcej miał kształt przypominający postać ludzką. Obecny tutaj profesor Adam Kopciowski wysłał mi materiały, które być może zupełnie zmieniają życiorys Rywki Berger, przesuwają datę jej urodzenia o kilkanaście lat naprzód.
Przede wszystkim wydaje mi się, że troszeczkę błędnie Piotrek Nazaruk przyjął wcześniej datę urodzenia. On tam sugerował końcówkę XIX wieku, natomiast pierwsze znalezisko to były akta centosu, czyli takiej instytucji opieki nad dzieckiem w getcie lubelskim. Na listach tego centosu zachowało się nazwisko Rywka Berger, z tym, że niestety podawane są tam na różnych spisach dwie różne daty jej urodzenia, 1911 albo 1913. Data dzienna jest identyczna, bo to jest 20 czerwiec. I to jest to jedno odkrycie. I to raczej nie ma wątpliwości, że chodzi o nią, bo ona tam jest określona jako była nauczycielka, także rzeczywiście wszystko by się tutaj zgadzało. Natomiast druga rzecz, która nam troszeczkę też porządkuje tę biografię, to jest informacja zaczerpnięta z książki Jakuba Glacztajna, Jakowa Glacztajna, czyli takiego słynnego pisarza języka jidysz, który pochodził z Lublina, osiadł w Nowym Jorku i tam żył i tworzył. W jednej z książek on wspomina Rywkę Berger, wspomina, że ona ilustrowała tomik poezji Józefa Hernhuta i co ciekawe, on ją określa jako swoją bardzo bliską krewną. Ojciec Jakuba Glacztajna, czyli Icek Glacztajn, to był brat dziadka Rywki Berger, czyli Wolfa Glacztajna, który miał córkę, która wyszła za mąż za Jankiela Bergera, czyli za ojca Rywki. Czyli dziadkowie Jakuba Glacztajna to są jednocześnie pradziadkowie Rywki Berger, natomiast no niestety ojciec nie zarejestrował dziecka, czyli nie udało nam się do tej pory znaleźć aktu urodzenia Rywki Berger, być może zrobiono to później, już kiedy ona była starsza. No ale oczywiście jeszcze będziemy tego szukać, żeby udowodnić już zupełnie bez żadnych wątpliwości, że ta kobieta z getta lubelskiego zamieszkała przy ulicy Jatecznej 36, urodzona w 911, tudzież 913, to jest ta sama osoba, która jest autorką tych drzeworytów, tych rycin. Zresztą ten domniemany ojciec póki co, czyli Jan Kielberger, on występuje pod tym samym adresem w czasie wojny, Jateczna 36, czyli to samo centrum dzielnicy żydowskiej.
Dla Państwa są katalogi wystawy, znajdziecie w nich krótki tekst na temat artystki, znajdziecie w nich wszystkie prace. Katalog jest dwujęzyczny, po polsku, od drugiej strony jest jidysz. Tutaj nie robimy jakiejś fikcji, że wszyscy jak tutaj stoimy znamy jidysz. Chodzi bardziej o to, że jest to język, w którym artystka myślała, w którym rozmawiała, w którym uczyła dzieci. Język wreszcie, w którym w jakimś sensie tworzyła. Także jest to bardziej dla niej. I myślę, że Rywka Berger byłaby na pewno bardzo zdziwiona, ale też w jakimś sensie bardzo szczęśliwa, że w tej skromnej galerii dzisiaj mamy święto poświęcone jej pamięci. Także dziękuję bardzo.
Tym bardziej te prace się ciekawie ogląda, nie wiedząc, kim był właśnie autor tak do końca. Patrząc na te prace, można jakoś sobie powiązać to z tym, kim była ta osoba, jakie cechy mogła posiadać.